Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Chcę zaproponować Wam przez ten dzisiejszy nasz wykład taką podróż przez dekadę lat 60., tak jak ja ją widzę, czyli taką bardzo rozedrganą i jest już prezentacja, super. Ten temat kontestacji obuduję troszeczkę szerzej, tak zacznę od lat, jeszcze na chwilę przed latami 60., powiem o boomie ekonomicznym i chciałabym jakoś tak wprowadzić Was przede wszystkim do takich procesów, jak doszło do tego, co potem tacy twórcy jak Bertolucci czy Bellocchio robili na dużym ekranie, ale jest ich oczywiście więcej. I jak przygotować Was do tego, żeby też zrozumieć sztandary, które włoska młodzież w tych latach pisała, chcąc się zbuntować nie tylko przed instytucją uniwersytetów, rodziny, ale przede wszystkim przed takimi skostniałymi strukturami myślenia. Zresztą jednym z bardziej popularnych sloganów było takie: struktury nie wychodzą na ulicę, chcąc zbuntować się przeciwko chociażby strukturalistom francuskim, ale Włosi chcieli zacząć na nowo myśleć. I wydaje mi się, że żeby dobrze zrozumieć, przed czym oni się buntowali, warto będzie zobaczyć ten stan dosłownie materialny i faktyczny. I chciałabym ten dzisiejszy wykład zacząć od krótkiej projekcji materiałów archiwalnych. Takiego to jest punkt wyjścia do tego, co będę dzisiaj opowiadać i pozwoli Wam zrozumieć, przed czym ci młodzi Włosi, szczególnie za sprawą medium filmowego, się buntowali. I gdybym mogła prosić teraz o tę krótką projekcję. następujące pytanie, przed czym właściwie się buntować? W tym momencie, na początku lat 60. Włochy wyglądają jak potęga i na pewno w Europie taką potęgą były. I dzisiaj oczywiście skupimy się na tym, co działo się po tej krótkiej fazie dobrobytu, nazywana cudem ekonomicznym we Włoszech albo też boomem ekonomicznym. Ale trzeba przyznać, że jest to czas, jeśli mamy jakiekolwiek przemyślenia związane z włoską kulturą albo z jakimś takim stereotypowym wizerunkiem Włoch, to wszystko zdarzyło się właśnie w tych krótkich 5 latach. Tylko jeszcze spróbuję, musicie Państwo wybaczyć, to są nerwy debiutantki, ale już miałam tylko mieć... Zdarza się. Ten 68 tutaj będzie symboliczny, ale to, co chcę Państwu powiedzieć, i to jest warto to zapamiętać na przyszłość, wydaje mi się, dla studentów, że rzeczy trzeba osadzać w szerszym kontekście. I dlatego Państwu pokazałam ten film i dlatego zacznę trochę inaczej ten wykład. Te daty też bywają ambiwalentne i zdradliwe. Boom ekonomiczny we Włoszech zaczął się przynajmniej w teorii 1957-8 i trwał aż do 62 bądź 3, ale tak naprawdę pewne procesy zachodziły za sprawą planu Marszala we Włoszech już na początku lat 50. widać pewne przemiany w diecie, ubiorze, nie mówiąc o tym pewnych świadectwach i w kinematografii nawet włoskiej. I to też nie jest tak, że kontestacja wybuchła nagle jednego dnia, wszyscy wyszli na ulicę w 68, a te procesy we Włoszech i niektórzy zauważają w 63, a taką datą, którą warto zapamiętać, bo widzę, że Państwo skrzętnie notują, to 66. To jest ten moment, kiedy Włosi rzeczywiście jakby zaczynają atakować uczelnie i buntować się przeciwko pewnym porządkom, ale warto zwracać uwagę właśnie, wydaje mi się, na ten szerszy kontekst, żeby zrozumieć pewne struktury myślenia. Jeżeli chodzi o Włochy, jeżeli Państwo zobaczyli ten filmik, tam taka płynie z niego myśl, że tam było wszystkiego za dużo. I teraz z nadmiaru nie przychodzi nic dobrego, okazuje się. I ten ambiwalentny status tych mitici anni sessanta, tak jak się mówi, włoskich lat 60., to jest właśnie pierwsza problematyczna kwestia, na którą chcę zwrócić uwagę. Czyli z jednej strony mamy czas, w którym wybrzmiewa znana na całym świecie piosenka Volare, znana też jako Nel blu dipinto di blu, czyli w niebieskim pomalowanym na niebiesko, w którym Domenico Modugno takim gestem zawsze w refrenie, czy to śpiewał we Włoszech, czy to śpiewał w Stanach Zjednoczonych, podnosił ręce do góry. I ta piosenka na początku lat 60. była interpretowana jako ten moment, kiedy Włosi wreszcie wyszli z takiego stanu załamania gospodarczego, społecznego po II wojnie światowej i już nic złego nie może się przytrafić. Tak jakby faszyzm jest za nami, co z tego, że jesteśmy krajem podzielonym, krajem, który tak naprawdę późno się zjednoczył, bo dopiero w 1861, ale to tylko na papierze, pozostaje właściwie takim niezjednoczonym mentalnie do dzisiaj. Wystarczy powiedzieć, że znacie Państwo miejscowość Neapol? Znacie, kiwacie. Drużyna Napoli, w której obecnie gra Milik i Zieliński, kiwa ktoś ogląda piłkę nożną. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy Napoli wygrało historyczne Scudetto, czyli Ligę Włoską pod koniec lat 80., ludzie z północy pisali manifesty, że oni nie zostali mistrzami Włoch, zostali mistrzami Afryki Północnej. Także do takiego paradoksu dochodziła. Jedyna inteligentna riposta, którą można przywołać z tych lat, bo oczywiście północy wszyscy się boją Ligi Północnej i różnego rodzaju podobnych partii. Jedyna riposta, która miała sens w tym kontekście, to było jasne. Wolimy, Massimo Troisi, znany neapolitański reżyser, powiedział, to ja już wolę zostać mistrzem Afryki Północnej niż czytać takie komentarze, które przywołują Afrykę Południową. I te Włochy cały czas takie są niezjednoczone, gdzieś przełamane, niedokończone, ale w latach 60. wreszcie na samym początku pojawia się dla nich nadzieja. Pojawia się dla nich nadzieja gospodarcza, którą można odnotować, można zmierzyć, jeżeli chodzi o produkt krajowy brutto. W 1960 Włosi dostają Oscara dla najlepszej waluty, bo takie wtedy nagrody finansowe przyznawano. Nie tylko istniały Oscary, jeżeli chodzi o aktorów, tak jak Sofia Loren dostała też w 61, ale też dla waluty. Czyli mamy kraj, który jest bardzo młody, ma ledwo 100 lat w 1961, przeżywa swoje lata, tak jak w piosence Domenico Modugno, ale za chwilę pojawi się mały haczyk, nie jest w stanie zatrzymać swojego wzrostu. I tak jak każda kometa, tak jak każdy boom, musi w pewnym momencie największego blasku potem opaść, tak? Jakby musi nastąpić jakby awers i rewers, musi nastąpić coś złego. I teraz ta narracja śpiewno-komediowa, taka bardzo przyjemna, którą kojarzymy z takimi filmami jak Małżeństwo po włosku, Rozwód po włosku, ta komedia l'italiana od 68 roku przeobraża się raczej, jakby zmienia barwy, zmienia rys i staje się raczej takim giallo politico, taką opowieścią kryminalną, bardzo często naznaczona jakimiś mafijnymi kontaktami. I to jest jedna dekada, proszę Państwa. Czyli to bym chciała, żebyście zapamiętali. Włochy wchodzą w lata 60. jako zwycięzca niekwestionowany, podziwiany przez cały świat, żeby skończyć właściwie po 68. jako jeden z przegranych w pewnym sensie, bo chociaż walczą, młodzież walczy o ten lepszy świat, to tak naprawdę to będzie początek tak zwanej dekady ołowiu, którą być może część pamięta z kontekstu niemieckiego. Tydzień temu bodajże był wykład, czy był na pewno, profesora Gwoździa, nie wiem, czy państwo byli, ale na wykład Andrzeja Gwoździa warto chodzić. I też właśnie w tej dekadzie ołowiu Niemcy, Włochy, bandy terrorystyczne, to jest jeden z najgorszych czasów, jeżeli chodzi o Europę. Bardzo charakterystyczny też jest taki wątek, który można zauważyć nawet u samego Modugno, że te Włochy to są, można powiedzieć, krajem przeklętym, bo w piosence, która tak naprawdę zrewolucjonizowała włoską muzykę i świat taką pogodnym komunikatem „Lećmy wysoko do nieba, w niebieskim pomalowanym na niebiesko”, też jako ciekawostka, ona powstała po prostu po spożyciu alkoholowym i stąd ten niebieski pomalowany na niebiesko, ale na samym początku tej, naprawdę, to jest kultowa piosenka. Wydaje mi się, że obok słowa „ciao”, „Pinocchio”, to „Volare” jest na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o takie popularne symbole włoskie. Tak zaczyna się ta piosenka. Wydaje mi się, że taki sen już nigdy nie nastąpi. I to, co się wydarzyło, te kilka lat włoskiej kultury, tak naprawdę podłożyły jakby wszystko, co wiemy o kulturze włoskiej w pewnym sensie, patrząc na jej eksport i magię, to są właśnie te lata, ten początek lat 60. i też te pewne potrzeby, które wtedy się rozwinęły na zasadzie pewnej kultury barów. Na pewno państwo pijecie teraz, jest bardzo modne prosecco, już nie wspomnę o drinku Aperol Spritz. To jest posmak początku lat 60. Jakby teraz wraca to też na fali wielkiego piękna Sorrentina, te wszystkie stroje, to wszystko było w latach 60. na samym początku. I tak naprawdę do tej nostalgii, takiej potrzeby Włochów beztroski po tych ciężkich latach dekady ołowiu, to wykorzystał Berlusconi, który właśnie w twojej retoryce nawiązał z powrotem do tych lat 60. Także to bym chciała, żeby jako kontekst historyczny, to jest bardzo ważne, że ta dekada, trudno na nią spojrzeć w jednej perspektywie, jest bardzo ambiwalentna. Wydaje mi się, że tak naprawdę jest jedną z najciekawszych i była takim momentem przełomowym, żeby w ogóle spróbować stworzyć jaką włoską tożsamość, bo jeżeli ona jest tak naprawdę załamana i południe Włoch, niektórzy uważają, że powinno zniknąć, powinny być tam parkingi, że ten kraj z jednej strony ma mafię, a z drugiej ma kraj, ciągle tak jakby państwo, prawda, jakby politycznie umocowane Berlusconi, Andreotti, silne postacie jakby polityki włoskiej. Jak to jest możliwe, że tam nigdy nie ma spokoju, że z tym krajem właśnie jest, pomimo tego piękna, ciągle coś nie tak. I teraz jak kino do tego podeszło, zaraz będę to rozwijać. Dobra, o, się nauczyłam. I jeszcze może tak nawet dla was, jako macie ten egzamin z historii kina światowego, żeby zrozumieć, jakie były te Włochy tego boomu ekonomicznego, to warto spojrzeć na taką trójkę filmów i w ogóle trójkę filmowców, która robiła filmy jeszcze wcześniej, bo zaraz po neorealizmie, ale oczywiście mam na myśli Federico Felliniego, tutaj kadr Słodkiego Życia jest na ekranie. Drugim takim nazwiskiem, po Fellinim byłby Luchino Visconti, który w 60. zrealizował Rocco i jego bracia, opowiadający o tragedii w pewnym sensie rodziny, która wyemigrowała z południa Włoch do Mediolanu, który był wtedy takim symbolem dobrobytu w czasach boomu ekonomicznego. Mediolan, Genowa, czyli Genua i oczywiście Torino, czyli były liczone jako taki trójkąt przemysłowy, trójkąt, w którym mieściło się cały dobrobyt włoski. No i fabryka Fiat tutaj też byłaby takim symbolem. No i wszyscy jakby emigrowali za pracą. To spróbował pokazać Olmi w takim filmie, Posada. Rocco i jego bracia to jest taki najważniejszy pod tym względem film, jeżeli chodzi o włoską emigrację, który też film, mam nadzieję, że państwo nadrobią albo najlepiej widzieli. I tym trzecim nazwiskiem byłby Antonioni. Czyli oni wszyscy w latach 60. byli tymi złotymi twórcami, którzy zapisali się złotymi zgłoskami jakby w przestrzeni włoskiej kinematografii i też już wyczuwali, że z tego tak naprawdę dobrobytu nie wyniknie nic dobrego. Też taką wykładnią filozoficzną tej dekady będzie nuda Alberta Morawi, bo wraz z dobrobytem pojawia się czas wolny. Jak ma się za dużo czasu wolnego i jakby nie poświęca się go na pracę, to przychodzą różne perwersyjne pomysły, pisał Morawia, który to w ogóle rozwinął na taki obszar kupowania sobie relacji, erotyzmu, który jest na sprzedaż, w ogóle wszystkiego, co jest na sprzedaż, pisarz i też wypowiedź Morawi będzie pokazana później w trakcie wykładu, ale jest też ta jaśniejsza strona boomu ekonomicznego, czyli właśnie tych paparazzi na Via Veneto, tego monumentalizmu. To jest złota era włoskiego kina. Nie mieli Włosi, nie licząc 1910 roku Kabiri, momentu takiego trendseterstwa i też warto zwrócić uwagę na to, że Amerykanie bardzo mocno skolonizowali wtedy Włochów produkcyjnie. Włosi starali się tworzyć właśnie takie swoje małe Hollywood i Rzym wtedy na przykład nazywano Hollywood nad Tybrem i taką wytwórnię Cinecittà, tak zwane miasto filmowe. Ono wtedy też produkowało amerykańskie filmy. Każdy o tej dekadzie, jakby o tym momencie mówi się, że wystarczyło się przejść w odpowiednie miejsca, można było zostać aktorem. Rzym wtedy działał jak małe Hollywood i też troszkę można powiedzieć, że Carlo Ponti był właśnie takim na przykład producentem, czyli mąż Sophie Loren, który ją wylansował, był właśnie takim producentem na tę modłę amerykańską. I można jeszcze De Laurentiis też, że były to nazwiska, które starały się te Włochy wprowadzić na nowe tory, tylko sami Włosi się wpuścili na inne. Ale lata 60. taka radość w ogóle związana z takimi słodkimi latami 60., cała Europa wtedy, ten swinging 60s, na pewno Państwo też takie pojęcia słyszeli. Dobra, czyli to idzie w tę stronę. Okej. I teraz warto zastanowić się nad pewną rzeczą w kontekście chyba wszystkich państw europejskich lat 60. Tak naprawdę, kiedy mówi się o Włochach, to o kim tak naprawdę będziemy mówić w latach 60. Czy Włochem będzie takim tej nowej ery ktoś, kto ma lat 50 i czy więcej i przeżył wojnę? Czy może to pierwsze pokolenie, które wychowało się już w czasach pokoju i po latach 60. będzie miało 16-18 lat? Także warto zwrócić na to uwagę, nie tylko w kontekście włoskim, że to też jest moment jakby zmiany warty, zmiany generacyjnej, która umożliwia, tak jak powie Bertolucci przed rewolucją, że jak się nie przeżyje tej rewolucji, to nie rozumie się ciężaru pewnych rzeczy, no i tutaj gdzie jest ten ciężar, tak? Dziewczyny już chciały Włoszki ubierać się w inny sposób niż ich matki, buntować się przeciwko pewnej hierarchii rodzinnej, która we Włoszech jest, co pokaże film Bellocchia, no niby święta, jakby jest przed czym się buntować, tylko jakby trzeba przyznać, że Włochy kojarzymy tak jakby pierwsza myśl, mafia, te takie struktury rodzinne, klany, hierarchia, to jest jakby włoska cecha gdzieś immanentnie wpisana, skąd to się bierze, to jakby sami Włosi do końca nie wiedzą, ale coś jest na rzeczy z tym, że jakby rodzina we Włoszech jest święta, rozumiana mafijnie, rozumiana mniej mafijnie, ale jest tendencja do takich struktur, a figura matki będzie figurą świętą, czy figura matki rozumiana jako matka w kontekście świętej Marii, czy też wielkiej matki, takiej figury, która uzależnia swoich synów, niby pomagając ich, niby wspierając, ale jednak uzależniając, bo te wszystkie relacje przecież nas gdzieś tam patologicznie bądź mniej uzależniają. I ta młodzież, ci młodzi ludzie jakby chcieli innej zupełnie dla siebie kultury, więc jest nawet taka koncepcja, że kiedy mówimy o tej włoskości nowej, czy tak naprawdę nie mówimy tylko o tej młodzieży, tak, która dostosowała, jakby zbudowała sobie te nowe trendy. Ta kwestia też jakby, kim są ci Włosi, do których adresowali swoje filmy Bellocchio, Bertolucci czy inni kontestatorzy. Raczej byśmy się trzymali młodzieży i też warto zwrócić uwagę, że oni mieli automatycznie swoje własne kody porozumiewania się między sobą. Na pewno Państwo kojarzycie takie marki jak Vespa i Lambretta i na przykład były klany, kto jest za Vespą, tak jak nie wiem, pomiędzy Microsoftem i Apple'em. Na takiej zasadzie to tak działało, że masz Lambrettę, to jest osobna filozofia twojego życia, masz Vespę, to już wtedy ta kultura konsumpcjonizmu i też takiej kultury, że przedmiot już nie oznacza sam przedmiot, tylko oznacza sposób życia i jakiś tam twój styl, to wszystko w latach 60. istniało i też warto zwrócić uwagę, że wszelka jakby moda, jeżeli chodzi o festiwal w Sanremo, Domenico Modugno też śpiewał raczej, patrząc na jego wiek, do tych młodych ludzi. Ale było też bardzo dużo, jeśli Państwo widzieliście Słodkie Życie, występuje tam między innymi Adriano Celentano, bardzo znany włoski piosenkarz, czy też taka piosenkarka Mina, o której Almodóvar chciał zrobić film zresztą. Jest bardzo dużo takich nazwisk tej kultury młodzieżowej, która dzisiaj jest kanonem, jeżeli chodzi o włoską piosenkę, ale oni się rodzili właśnie na tej fali buntu i kontestacji. Dobra. No i teraz co do tej krytyki, też wspomniałam nazwisko Morawi, Alberta Morawi, jednego właściwie z pisarzy włoskich, który najczęściej był przez ekran powielany, że tak powiem. Matka i córka, czyli film, za który Sofia Loren dostała Oscara, jest na podstawie Morawi. I w ogóle każda aktorka szanująca się w latach 60., wielka diva, czy to Gina Lollobrigida, Claudia Cardinale, nie wspominając o Sofii Loren, każda na przykład chciała mieć film, który byłby na podstawie Morawi. I tak powstała na przykład Rzymianka z Giną Lollobrigida, czy Matka i córka z Sofią Loren, czy różnego rodzaju nuda z Katrin Spack. Także Morawia był wykładnią tej epoki. No i oczywiście zawsze Pasolini był gotowy, żeby jakiś komentarz też na gorąco powiedzieć, napisać na łamach Corriere della Sera. I co, o czym, jak traktował ten boom ekonomiczny Morawia? Pisząc między innymi coś takiego. Dlaczego człowiek konsumuje? Bo tak każe czynić mu reklama. Człowiek dziś znaczy konsument. Telewizja uczy cię tego, jak być konsumentem. Człowiek staje się lepszy, kiedy zjada takie i takie posiłki, nosi takie i takie ciuchy. Słowem nabywa, nabywa, nabywa. A Pasolini w kontekście konsumpcjonizmu stwierdził, że jest gorszy od faszyzmu. I nawet zostając chwilę, bo jest też interpretacja pięści w kieszeni, właśnie taka idąca w stronę faszyzmu, o której mam nadzieję, że sobie powiemy na przykład w trakcie dyskusji, jak Państwo zobaczą film, warto pomyśleć o czymś takim. Włosi, tak jak mówiłam, późne zjednoczenie, kiedy przyszedł Mussolini, miał wreszcie jakiś plan, nie oceniając go jednoznacznie, ale miał plan na ten naród, myśl była taka, że Włoch równa się faszysta. I teraz, kiedy Włochom to odebrano, automatycznie potrzebowali czegoś, żeby nabywać, 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 czyli wypełnić własną egzystencję. I to skojarzenie faszyzm, konsumpcjonizm jest bardzo nośne i też będzie polegało na eliminowaniu tych, którzy do tego nie chcą przystawać w pewnym sensie. I zapamiętajcie proszę tę uwagę w kontekście pięści w kieszeni. I takim też symbolem, już przechodząc, teraz w 2017 obchodził, tak, ten model Fiata obchodził urodziny, może Państwo widzieliście, nawet był w telewizji taki spot z Adrianem Brodim, który podróżował i myliły mu się czasy w pewnym sensie, także kultowy Fiat, który na przykład był takim elementem, przed którym młodzież się buntowała, no bo to był rodzinny samochód, miejski samochód, w którym kobieta, o dziwo, mogła sobie zasiąść i dzieci zaprowadzić do szkoły, także to był rodzinny samochód, który umożliwiał wyjazdy, nie wiem, na wakacje, czy właśnie jakoś taki mieszczański tryb życia, w którym wszystko jest ułatwione, te wszystkie pralki, zmywarki, które Państwo widzieliście na ekranie, czyli to też będzie jedna z ostatnich uwag do tego kontekstu, że boom ekonomiczny, ten moment lat 60. rodzi coś, czego we Włoszech nie było tak naprawdę po wojnie, tak, bo mamy kraj, w którym przez długie lata była dynastia Savoia i bardzo dużo burżuazji, szlachty, można wręcz powiedzieć, włoskiej i nagle rodzi się we Włoszech klasa średnia, która musi sobie jakoś wykupić ten akces do tego świata, tak jakby ludzie mogą sobie wykupić akces do nowej klasy. No i przed tym też buntowali się kontestatorzy, właśnie przed tym mieszczaństwem, przed tą burżuazją. I to zobaczycie w rodzinie na przykład, w której główny bohater Bellocchia się wychowuje. Też jest bardzo ważne w tym kontekście na przykład drugi film przed rewolucją jakiego Bernarda Bertolucciego, który zrobił w pewnym sensie większą karierę niż Bellocchio, ale warto zauważyć, że zaczynali dokładnie w tym samym momencie i tak samo filmy ich na początku zostały źle przyjęte przez włoską czy światową publiczność i te dwa filmy, to warto sobie zapisać, otwierają też programowo, bo oczywiście możemy znaleźć różne przykłady, ale to są dwa bardzo ważne tytuły. Nurt kontestacji we włoskim kinie otwiera oczywiście Marco Bellocchio, ale także rok wcześniej Bertolucci, takim bardzo znamiennym tytułem przed rewolucją, Prima della Rivoluzione, 64. No i teraz jak zrozumieć te kontestacje, jak zrozumieć tych włoskich studentów, którzy już od 63, jak wspomniałam, ale od 66 bardziej aktywnie zaczynają kontestować porządek i hierarchię uczelni, tak zwanych baronów, prowadzących zajęcia, też tak naprawdę kwestie, ile kobiet jest przyjmowanych na studia, liczby, jak można powiedzieć, wykładowców, którzy w ogóle nie chcą mieć jakiegoś kontaktu ludzkiego ze swoimi studentami. Sytuacji kobiet, to też do tego wrócę, ale pamiętajmy, że to jest czas, w którym sytuacje z rozwodu po włosku, tak, w którym no, rozwodu nie ma, i dochodziło do takich sytuacji, to jest niby satyra i groteska, to co Jeremy zrobił w rozwodzie po włosku, żeby uzyskać rozwód, trzeba zabić swoją żonę, ale do takich sytuacji naprawdę, szczególnie na południu Włoch, na Sycylii dochodziło. Do tego jakby studenci buntowali się przed takimi, można powiedzieć, elementami społeczeństwa włoskiego, które przetrwały aż do końca lat 60., które są przerażające. To jest tak zwana instytucja ślubów naprawczych, czyli jeśli ktoś upolował sobie jakąś dziewczynę na południu Włoch i to miała zostać jego żona, to trudno było przed tym uciec, bo po prostu ją porywał. Czy już można pozostawiać, prawda, domyślamy się, co jej zrobił, co mógł jej zrobić i oni na przykład wracali po takiej sytuacji do rodziny tej dziewczyny i żeby ona jakkolwiek funkcjonowała nienaznaczona w tym społeczeństwie, to musiała na siłę wziąć ślub z tą osobą, która przecież przed chwilą ją porwała i tak dalej. I ta instytucja wielokrotnie przez filmy portretowana najczęściej komediowo, bo na serio, żeby zrobić na ten temat reportaż, spróbował tylko Pasolini w takim świetnym dokumencie, który się nazywa Zgromadzenia miłosne, to jest polski tytuł, to jest 65., który opisuje właśnie, jak podchodzono do figury kobiety. Jakby przed tym ci młodzi ludzie będą się buntować, bo gdzieś powinniśmy mieć wszyscy jakiś równy dostęp do jakby kultury, ale też do pozycji w społeczeństwie, mieć większą wiedzę na temat chociażby edukacji seksualnej. I też zwróćcie Państwo uwagę, że to jest moment od 68, ale w ogóle, kiedy młodzież już nie chce rodziny, w której panuje hierarchia, ale będzie starała się raczej budować relacje, w której każdy będzie równy i w pewnym sensie linearnie jakby komuny tak działają, w której raczej nie powinno być tej hierarchii, czyli wszystko też jakby żyjemy razem, bo w kupie raźniej, można powiedzieć żartobliwie, ale z drugiej strony nie chcemy tych ojców, których raczej mamy ochotę zabić, czy jak mawiał Pier Paolo Pasolini, że on nie może patrzeć na niektórych studentów, którzy się nie buntują i jakby w ich twarzy widzi twarzy ich ojców, tak, których właśnie trzeba by zabić. Najkrótsza definicja kontestacji, czyli w ogóle z języka włoskiego, to jest kontestare, protestować. Wydaje mi się, że taka lapidarna i nośna, to jest właśnie Froma, to jest umiejętność powiedzenia nie, gdy świat chce usłyszeć tak. I wydaje mi się, że to jest dosyć cenna definicja, którą można zapamiętać po tym wykładzie. Tutaj, jak Państwo widzicie, plakat, muzykę zrobił dla tego filmu jeszcze wówczas nie za bardzo jeszcze tak popularny jak dzisiaj Ennio Morricone, który dopiero przy spaghetti westernach dostał taką rozpoznawalność dzięki Sergio Leone. I może też powiem słowo, ten film warto nadrobić i też patrząc na to, jak te kariery się ułożyły, no to wydaje mi się, że jak ktoś zaczyna się interesować historią kina, to nim dojdzie do nazwiska Bellocchia, dojdzie szybciej do nazwiska Bertolucciego. I rzeczywiście Bertolucci, można powiedzieć, że szybciej sprzedał się, że tak powiem, po włoskim okresie, tak dla amerykańskiego czy w ogóle światowego mainstreamu. A Bellocchio jest właśnie takim twórcą we Włoszech, takim niepokornym i wartym gdzieś odkrycia. Jeśli go kojarzymy, to raczej za sprawą jakichś takich wyróżnień drugoplanowych. To nie jest zdobywca Oscara, tak jak większość magnatów włoskiej kinematografii, De Sica, Fellini i tak dalej, ale jest to twórca wciąż działający i ta kariera ich właśnie ułożyła się tak, że Bertolucci, Wielka Droga, Oscary, niestety w podeszłym wieku teraz jest chory Bertolucci, jest unieruchomiony, próbował zrobić film taki bardzo statyczny, Ja i Ty, który był pokazywany na kilku festiwalach. Bellocchio za to tak jakby stale robi te filmy i można powiedzieć, że taką drugą młodość teraz przeżywa i te filmy nawet teraz przypominają bardzo mocno te jego z początku lat 60. O samej sylwetce powiem za kilka slajdów. Marco Bellocchio. Kogo jeszcze warto zapamiętać z tej całej gromady kontestatorów i też krótko opisując te nazwiska? Warto zauważyć, że można wyróżnić nawet teoretyków polskiego kina, nie wiem, Jerzego Płażewskiego na przykład, który stwierdza, że w kontestacji można wyróżnić nurty, że z jednej strony mamy filmy, które bardziej stanowią taką prowokację społeczną, inne filmy są bardziej polityczne, bardziej zaangażowane. Ja bym na Państwa miejscu zawsze była czujna, kiedy takie porównania są, bo tak naprawdę każdy film jest ideologiczny, polityczny zawsze, tak jakby w momencie swojego powstania, bo nawet jeśli się nie buntuje formalnie czy tematycznie, to jest odzwierciedleniem pewnej panującej mody, ideologii. Czasami dzieje się też tak, że jest po prostu pewna koniunktura na filmy. Także trzeba być dziś czujnym i to jest też moment tak naprawdę od lat 70., kiedy ta kwestia polityzacji filmów politycznych, takich w ogóle bardzo silnych manifestów, tak jak Godard miał to w zwyczaju robić z Francuzami i różne kolektywy, to jest ten moment krytyki filmowej, która też zaczyna się nad tym zastanawiać, gdzieś tam samoświadomie te wszystkie bardzo często niestrawne, które tylko Alicja Hellman rozumie, pojęcia i suture. Na pewno państwo jakby w trakcie swojej edukacji dojdziecie do tego, że to jest taki moment, też niektórzy uważają dosyć niestrawny z perspektywy dzisiejszej pojęć trudnych, związanych właśnie z kontestowaniem klasycznych form. Ale jedno jest pewne, można się buntować jako dzieło i wydaje mi się, że ta definicja, którą teraz podam, jakby ja to tak rozumiem i może być dla was potrzebna i jakoś pożyteczna w trakcie tych wykładów. Zwracajcie państwo uwagę właśnie, jak twórca się buntuje, bo czasami właśnie nie tylko krzyk musi być tym buntem. Można się, jakby sam temat może być, prawda, polityczny, jakoś prowokujący albo kontestujący pewien porządek społeczny. A niekiedy jest tak, że to jest połączone. Tak? Jest tak, że film jest formalnie inny, tak jak to Nowa Fala chciała zrobić, że chciała podać jakieś nowe struktury językowe, pokazać w ramach gramatyki filmowej takie przemiany, które będą pokazywały, że no w sposobie patrzenia trzeba dokonać tej zmiany. Tak? Czyli można zrobić albo tematycznie, albo formalnie, albo na przykład połączyć obydwie rzeczy. Tak jakby doszukiwać się w tych filmach, że ten bunt czasami, chociaż cichy, on jest gdzieś też obecny. Tak, i znów odsyłając, żeby, z nadzieją, że państwo zostaniecie na dyskusji, to Pięści w kieszeni, zwróćcie państwo uwagę na styl tego filmu. Czy tam nie jest tak, że Bellocchio właśnie operuje temat a styl, jak do siebie się mają i o tym bym bardzo chętnie chciała porozmawiać na przykład, jak już państwo ten film oczywiście zobaczą. Jakich twórców wyróżniamy? Tutaj bracia Taviani będą w tej grupie debiutantami i też już sam tytuły filmu wtedy bardzo dużo mówiły, wywrotowcy, tak, już zresztą sam tytuł jakby wskazuje na tych nowych bohaterów tego kina, buntowników, kontestatorów i też próba opowiedzenia problematycznych kwestii włoskiej historii, jest ich mnóstwo, tak jak mówiłam, tego nie tylko przełamania kraju na dwie części, ale też takiego kłopotliwego wyjścia z wojny, czy my tak naprawdę, w którym obozie my byliśmy, bo wychodzimy jako zwycięzcy, jeszcze chwilę temu tańczyliśmy pod dyktando Mussoliniego. Jakby gdzie my jesteśmy troszkę jako kraj, więc kontestatorzy też wracają do tego, żeby Włosi tak, a kuku, musicie pamiętać o tym, że jesteście do tego, macie skłonności do tego, żeby popadać w jakieś takie patologiczne relacje z władzą, z mafią i gdzieś kino starało się być cały czas takim ekranem, który będzie tak właśnie mówił, uważajcie jako społeczeństwo, tylko problem polegał kontestatorów na tym, że ta łatka kina politycznego, kina kontestującego jest bardzo niezjadliwa bardzo często i ci, co mieli przekonani, chodzili na te filmy, tak jakby trudno było przekonać większe masy, a dochodziło do takich paradoksów nie tylko na gruncie francuskim czy włoskim, ale że bardzo często dowożono na siły robotników, żeby oglądali filmy, na których mieli się nie wzruszać, a się wzruszali na przykład, tak jakby... To eksperymentując na przykład z Brechtem. Także to jest bardziej skomplikowane, można powiedzieć. Jakie jeszcze nazwiska? Pontecorvo, zaraz wrócę do tego Faenzy. Pontecorvo, Bitwa o Algier, to jest na przykład jeden z ulubionych filmów Refna, jeden z ulubionych filmów Tarantino. Jeżeli kogoś na przykład by tak interesowało wrócić do tytułu, który dzisiaj tylko o nim wspomnę, ale po prostu go sobie zobaczyć. Teoretykiem całego, można powiedzieć, takim prawodawcą tego nurtu kontestacyjnego dla Włochów jest bez wątpienia Przeklęty Pasolini. Tak? Czyli w pewnym sensie śmierć Pasoliniego w połowie lat 70. połączona jeszcze ze śmiercią premiera Aldo Moro we Włoszech, jakby gdzieś zrobiła z niego takiego kozła ofiarnego włoskiej historii, włoskiego społeczeństwa i w ogóle włoskiej polityki. Także Pasolini, który tak naprawdę debiutował w latach 60., a w ogóle jako artysta jeszcze wcześniej jako pisarz zresztą miał siebie najbardziej za pisarza, bardziej niż filmowca, w 68. też zmienia, można powiedzieć, robi się jeszcze bardziej negatywnie nastawiony do włoskiego społeczeństwa. I takie już tytuły, Chlew na przykład jest takim filmem, którym już w samym tytule Pasolini pokazuje, jaka jest sytuacja mentalna włoskiego społeczeństwa. Kontestatorem jest oczywiście Ferreri, którego być może kojarzycie z takiego filmu Wielkie Żarcie. No nie, może jednak nie. Ale takim filmem Dillinger nie żyje, warto sobie w tej pierwszej fali kontestatorów. Ja się zawsze na swoich wykładach, szczególnie do wszystkich, to nie jest... To Wielkie Żarcie, nie wiadomo jak to traktować. To jest taki film, w którym czterech słynnych aktorów zamyka się i aż do śmierci. Włącznie z tym, że aktorzy pokroju Marcello Mastroianni czy Michel Piccoli, wybaczcie zwrot, rodzą bąki na ekranie. Jakby nie wiadomo jak to... Czyli albo totalna kontestacja, albo totalny żart. Na pewno po nim nie chce się jeść. Tak? Także to jest taki idealny film, jakby ktoś chciał przejść na dietę, proszę puścić sobie Wielkie Żarcie i już jest zupełnie inne spojrzenie na świat. I Nazwisko, które jest z Wrocławiem bardzo mocno związane, bo był 2 lata temu tutaj na Nowych Horyzontach, to jest Nanni Moretti, który odrobinę później, ale specjalnie go Państwu wpisałam, żeby pokazać takie nazwisko, które już w 77 w pewnym sensie naśmiewa się z tego idealizmu i tych takich zmarnowanych szans 68, to jest Moretti, który robi taki film Jestem samowystarczalny za grosze i rzeczywiście pokazuje na iluś płaszczyznach, że jest samowystarczalny i tacy kontestatorzy gdzieś powinni być i oczywiście film, właśnie w którym krytykuje 68 z perspektywy tak 10 lat Ecce Bombo. Faenza, ten film Escalation i też taki film, twórca się nazywa Salvatore Sampieri, Dziękuję ciociu, grazie zia, pokazuje, że bardzo często w tych wątkach kontestacji łączono taką rozbuchaną dozę erotyczności i w wielu filmach, włącznie z tym z Bertoluccim, najczęściej jakby fabuła jakby takie pretekstowa to było, że młody chłopiec, powiedzmy jakiś tam buntownik lat 16, maksymalnie 18, student najlepiej, gdzieś tam rozstawiony między burżuazją, a oczywiście partią komunistyczną włoską, przyjeżdża do niego jakaś taka piękna, dużo starsza ciocia, no i teraz jak tutaj złamać ten porządek rzeczywistości, tak? Jakby teraz ten wątek erotyczny gdzieś był tylko pretekstem do tego, żeby pokazać, jak duża hipokryzja jest w tym społeczeństwie włoskim. I na przykład w filmie Bertolucciego to jest wprost powiedziane, że on, główny bohater, no nie wie, czy właśnie z tą ciocią starszą powinien być, czy z dziewczyną w swoim wieku. I taki jakby tylko niby miłość, niby uczucie, ale i z pretekstem do tego, żeby kontestować porządek społeczny włoski, żeby pokazać jakby w krzywym zwierciadle niekiedy. I tak samo jest w tym filmie Faenzy, że właśnie ta dawka erotyzmu i w ogóle takiego rozpasania erotycznego to też był taki, można powiedzieć, znak rozpoznawczy włoskiego kina po latach 60. i w ogóle włoska komedia seksualna, tak zwana włoska komedia sexy, to było coś, co potem przeklinali Włosi przez całe lata 80. i 90. Byli też tacy, którzy bardziej ze smakiem, to nie wiem, ale na pewno z pomysłem przedstawiali erotykę. Taki pan Tinto Brass, może Państwo słyszeliście o nim, to też on zaczyna swoją działalność pod koniec lat 60. Lata 70., jeżeli chodzi o te nazwiska i omawianie takich najważniejszych nazwisk, to też jest moment w ogóle na całym świecie, w Europie, Europa tutaj nie będzie wyjątkiem, jakby kobiet, które zaczynają tworzyć kino. I w kontekście włoskim warto zapamiętać Linę Wertmüller, a także Lilianę Cavani. Wydaje mi się, że nawet z perspektywy dzisiejszej, za sprawą nocnego portiera, Cavani jest jakby łatwiejsza do odnalezienia. W nocnym portierze wystąpiła Charlotte Rampling. I to też jest taki film, który stara się nawiązać do historii europejskiej, do nazizmu i który jakby przenika go taki duch w stylu Viscontiego, jeżeli Państwo lubicie takie kino. Nocnego portiera naprawdę warto zobaczyć, ale też tak jak Wywrotowcy, Cavani zaczyna filmem Kanibale, czyli też gdzieś ta gatunkowość tych filmów, żeby łączyć czy to erotykę, czy horror na przykład, to też było bardzo, bardzo modne wtedy, żeby jakoś przełamać i nawet jakoś zepsuć ten posmak dobry tak, włoskiego społeczeństwa, który uwielbia, kiedy no, można powiedzieć, że niby żyje tak na ulicy i robi wszystko tak na pokaz, ale też stara się, tak jak to mówił Andreotti, brać te najgorsze brudy jednak w domu. Filmowa erotyka Sampieri i Brass. Szczególnie Dziękuję ciociu jest uważane zaraz za Pięściami w kieszeni, za taką perełkę, jeżeli chodzi o kino kontestacji. Warto w tym kontekście przeczytać analizę Konrada Kleisy z takiego jego tomu poświęconego, to jest Filmowe oblicza kontestacji. I tam jest obszerna analiza Dziękuję ciociu. Zresztą w filmie Sampieriego wystąpił bohater Pięści w kieszeni, czyli Luca Stel, i tutaj, kiedy czyta sobie komiksy i marzy o tej swojej tytułowej cioci, bardzo ładnej zresztą. O, udało mi się. No i teraz tak jak mówiłam z tą widownią, lepiej Państwa widać, jak mówiłam z tą widownią, że no nie każdy chciał te filmy gdzieś tam oglądać i trzeba przyznać, że kontestatorzy już gdzieś tam w połowie lat 70., jak każdy ruch, który na początku ma w sobie coś z awangardy, czyli z jakiegoś takiego potencjału, który chce przełamać jakieś skodyfikowane elementy, czy to języka filmowego, czy innej sztuki, potem przechodzi w mainstream pomalutku i pewne rozwiązania ówczesne, można powiedzieć, czy też tematyczne, gdzieś tam powiedzmy, że stawały się z czasem bardziej albo przez większość akceptowane, Albo też Włochy potrzebowały takiego momentu też resetu, jak za chwilę pokażę. Ale co mówił Bertolucci, jakby jak z perspektywy czasu spojrzał na te filmy, na takie filmy jak ten, który zobaczycie. Nasze filmy skrywały sadyzm kina, które nakazywało widzowi trzymać się z daleka jego strony uczuciowej, które zamierzało zmusić go do tego, aby wziął na siebie cały wysiłek myślenia i stawiało go w sytuacji silnego konfliktu z jego skąpym przygotowaniem kinematograficznym. Ale to był również masochizm, żeby robić rzeczy, których nikt nie chciał oglądać, żeby realizować filmy, które publiczność odrzucała. Strach przed dojrzałym związkiem z publicznością dawał nam schronienie w kinie perwersyjnym i infantylnym. I teraz na przykład ta łatka właśnie tego kina perwersyjnego i infantylnego, jak już Państwo zobaczycie Pięści w kieszeni, to też to chciałabym poruszyć na przykład na dyskusji, gdybyście Państwo zdecydowali się zostać. W kontekście też w ogóle konstrukcji bohatera Bellocchia, Alessandra, warto taką myśl przywołać Brechta, który był teoretykiem tych lat, znaczy może nie tych lat, ale jakby został kupiony przez twórców działających w tych latach. My, którzy chcemy grzeczności na świecie, nie możemy sami być grzeczni. I gdzieś to też ilustruje jakby poczynania różnych bohaterów włoskiego kina kontestacji. I tak jak mówiłam, jest to formacja dosyć niejednorodna i możecie Państwo ją znaleźć w kontekście włoskim pod różnymi nazwami. Ja bym osobiście rozpatrywała to jako taki zbiór, w którym każdy na pewno chciał opowiedzieć o jakiejś grupie, tak, jeżeli to była grupa na przykład związana z robotnikami czy ze studentami, ale chcieli pokazać, jakby wprowadzić pewną nową jakość do kina włoskiego i też do debaty publicznej. I z takich nazwisk, które warto na pewno zapamiętać, to jest szczególnie te dwa ostatnie, Elio Petri, to jest jedno z dłuższych, można powiedzieć, jeden z dłuższych tytułów, jeżeli chodzi o włoskie kino. Śledztwo w sprawie obywatela poza wszelkim podejrzeniem, który wchodził w taki nurt tak zwanych filmów kryminalnych, filmów giallo. Ten kolor żółty bardzo często jest utożsamiany raczej z horrorami z perspektywy dzisiejszej, że to Dario Argento gdzieś tam przede wszystkim w nomenklaturze amerykańskiej tworzył gialli, a we Włoszech bierze się to właśnie od nazwy kryminału już od lat 20. Po prostu one były wydawane z takimi żółtymi okładkami, stąd się wzięła ta nazwa i jakoś tak już za czasów faszystowskich, można powiedzieć, były niezwykle popularne i Petri, opierając się na tekstach Leonarda Sciasci, próbował opowiedzieć no, o takim też można powiedzieć zmąceniu włoskiej kultury i włoskiego społeczeństwa, w którym cały czas panuje dziwny stan wyjątkowy, a jak za dużo panuje stan wyjątkowy, to następuje taki moment, że już nie wiemy, co jest dobre, co jest złe, bo ta skala wartości została przemieszana. I takim jego filmem też można powiedzieć programowym jest Klasa robotnicza idzie do raju, La classe operaia va in paradiso, która dostała nawet Oscara. Francesco Rosi też będzie opowiadał o podobnym, można powiedzieć, skompromitowaniu klasy politycznej. Szczególnie w jego dorobku Szacowni nieboszczycy, Cadavere Celenti będzie pozycją wartą nadrobienia. I on właśnie opowiada o czymś, co we włoskiej polityce, czy teraz włoska polityka przechodzi taki okres, co chyba w ogóle wiąże się z Europą, że nie za bardzo wie, w którą stronę iść, ale przez długie lata było tak, że przez 40 lat cały czas rządziła jedna partia, czyli Demokracja Christiana Chadecja i takim jej przedstawicielem był Andreotti. Teraz jeśli ten nazwisko wam nic nie mówi, to może państwo widzicie taki film boski Paola Sorrentina, który przedstawia w taki spektakularny sposób, tak jak on sam to nazwał, żywot tegoż Andreottiego i w latach 90. pokazywał, że ten Andreotti to z jednej strony albo największy prześladowany polityk włoskiej historii, bo niczemu nie jest winien, a we Włoszech działy się straszne rzeczy, albo też jest właśnie takim człowiekiem, który to wszystko, taki architekt można powiedzieć włoskiej destabilizacji w tych latach 60, pod koniec lat 60. i 70., żeby tylko utrzymać się przy władzy. I tam pada takie można powiedzieć kultowe zdanie, które bardzo często jest przywoływane w różnych debatach politycznych, że Włosi to taki kraj, w którym politycy chcą się mumifikować i czynili to przez lat 40 i nie ma problemu żadnego, żeby to robili po jeszcze kolejne 40. W tym kontekście ta dekada łowiu, to jest pojęcie, które na pewno warto zapamiętać, ona jest datowana znów symbolicznie od śmierci przypadkowego anarchisty, tak nazywano Giuseppe Pinellego, którego obarczano o spowodowanie na Piazza Fontana zamachu bombowego. To jest do dziś taka figura, można powiedzieć, która przez kino jest jakoś próbują opowiedzieć jego historię. To jest człowiek, na którego rzucono jakby odpowiedzialność za czyn, którego nie popełnił, jak później okazało się z czasem, tak, czyli 69. A drugą taką datą będzie zabójstwo. Tutaj jest zdjęcie Aldo Moro, kiedy został porwany przez Czerwone Brygady i przetrzymywany. W kontekście Bellocchia to jest bardzo ważne, bo zrealizował w 2003 film Dzień Witaj Nocy, Buongiorno Notte, w którym opowiedział jakby swoją wersję wydarzeń z perspektywy Czerwonych Brygad, tego wydarzenia, które zmieniło włoską politykę na zawsze, bo zresztą nie było wtedy w Europie takiej sytuacji, żeby porwano premiera on był przewodniczącym wtedy partii, przetrzymywano go, robiono mu normalnie zdjęcia z tak zwanego więzienia ludu, bo tak nazwano więzienie, w którym przetrzymywano Aldo Moro. Aldo Moro pisał listy, które z czasem też przeszły do opinii publicznej. Pisał do Andreattiego prosząc o pomoc, pisał do papieża i oczywiście tej pomocy od żadnej ważnej instytucji włoskiej nie utrzymał. Został odnaleziony martwy w bagażniku samochodu. I to też, jeżeli państwo widzieli Boskiego, który w ogóle jest genialnym filmem, który tłumaczy bardzo mocno różnego rodzaju procesy polityczne w ogóle, a już nie mówię o włoskiej polityce, to tam właśnie też jest zainscenizowana śmierć Aldo Moro, który pozostaje takim duchem włoskiej polityki, która ma zawsze właśnie tę śmierć Moro na rękach, że dopuściła do tego, żeby jednak czerwone brygady zabiły człowieka polityki, człowieka, który, i to jest ważne, chciał doprowadzić do tak zwanego historycznego kompromisu i pojednania wreszcie prawicy i lewicy i był ku temu bardzo blisko i nawet kiedy pozostawiono jego ciało w bagażniku samochód marki Renault, teraz dokładnie nie pamiętam, ale chodziło o to, że zostawiono go w odległości równej pomiędzy siedzibą prawicy i siedzibą lewicy, tak żeby ironicznie podkreślić ten aspekt pojednania historycznego, do którego nie doszło. I Pasolini, który umarł, tutaj widzicie, jak 4 lata przed Aldo Moro, też mówi się w kontekście śmierci Pasoliniego na plaży, z czasem, dobrze? Tak, na plaży w Ostii, że to też nie był przypadek, to jak to się wydarzyło i że trzeba było go też, że tak powiem, sprzątnąć językiem mafijnym. I tutaj, czym jest zamach stanu, pytał Pasolini. Uważał, że to wszystko, co się wydarzyło we Włoszech, że to wszystko można by było bardzo szybko, tak naprawdę te dane pokazać opinii publicznej, ale że rząd świadomie chce tej destabilizacji i trzeba było go po prostu uciszyć. I taka słynna wypowiedź Andreottiego, tego Andreottiego, którego pokazał Sorrentino na dużym ekranie na temat śmierci Pasoliniego, to było takie, no on sam sobie tego szukał. Także włoska polityka, jakby w swojej ironii Andreotti w pewnym sensie do dzisiaj dwuznacznie dosyć skomentował to wydarzenie. I jeśli właśnie państwa takie historie kryminalne, włoska rzeczywistość po 68, w którym porywają premierów, dochodzi do wielu zamachów, do których nikt nie chce się przyznać, czy to Czerwone Brygady, albo wszyscy się nagle przyznają, do takich absurdów dochodziło przez długie lata, aż w końcu w latach 80. w pewnym sensie była taka potrzeba już stabilizacji i też tym tłumaczy się w pewnym sensie dojście do władzy Berlusconiego, który zaproponował nowy wariant, w którym każdy może być, cytuję, tak piękny i tak bogaty jak on. To też Sorrentino robi nowy film o Berlusconim, także też będzie można się może skonfrontować z tą wizją. Nie jest mój dzień. Ale ja próbuję jedną i drugą. Twarzą tego włoskiego kina politycznego i aktor, który też wystąpił u Marka Bellocchia, to nazwisko warto zapamiętać, to jest Gian Maria Volonté. To jest kadr z filmu Śledztwo w sprawie obywatela poza wszelkim podejrzeniem. I można powiedzieć, że oczywiście włoska kinematografia pod względem aktorów to jest Marcello Mastroianni jako ambasador tego kina, ale tych aktorów oczywiście było więcej. Komikiem takim typowo włoskim, bardziej uwielbianym nawet niż Mastroianni, jest Alberto Sordi. Przepraszam, Gazman, Vittorio Gazman, to też jest takie nazwisko bardzo, bardzo w tych latach popularne i ostatecznie Ugo Tognazzi, który był takim aktorem Marco Ferreriego ulubionym. No i Gian Maria Volonté właśnie przez to swoje polityczne, gdzieś można powiedzieć taką powołanie, no był tym takim, nie był lubiany za bardzo, ale trzeba przyznać, że był aktorem bardzo ważnym dla włoskiego filmu i włoskiej kultury, jakbym mogła prosić o... I nie tylko w filmach politycznych, bo być może są wśród was miłośnicy gatunku spaghetti western i on tak naprawdę gdzieś tam, tak jak mówi się, że Sergio Leone odkrył Clint Eastwooda, Ennio Morricone, no i takim trzecią osobą jest oczywiście Gian Maria Volonté, który zagrał w dwóch częściach słynnej trylogii Dolara, także może już państwo kojarzycie te twarze, tak powiem. Jakbyśmy mogli prosić dalej. I oczywiście to był on, ten, który nawoływał do tego, żeby się wreszcie zbuntować w klasie, w filmie Klasa Robotnicza, Robotnicza idzie do nieba. Także można powiedzieć, że Petri i Rosie, te dwa nazwiska, które przedstawiłam wcześniej, to były takie nazwiska, które dały Gian Maria Volonté taką przestrzeń, żeby... On był takim ich alter ego, trochę tak jak Mastroianni był dla Felliniego, przepraszam, takim właśnie portparol. I u Bellocchia on zagrał w, wydaje mi się, jednym z najbardziej udanych filmów Bellocchia właśnie z tej fazy kontestującej, początek lat 70. To jest taki film Dajcie potwora na pierwszą stronę. Jeśli właśnie ta faza Pięści w kieszeni wam się spodobała, to jest jeden z lepszych filmów Bellocchia, który zrealizował na chwilę, zaraz po debiucie, ale to też jak zobaczymy w kontekście Bellocchia, to jest, miał kilka faz w swojej twórczości. Już. Dobra, jasne. Dobra, to te trzy, jakby Marco Bellocchio. To może zacznę też od takiej uwagi. Miałam przyjemność zrobić nawet etiudę z Marco Bellocchio i miałam przyjemność z nim pracować i na końcu nawet pokażę Państwu takie zdjęcie z planu, że to jest człowiek, który już, nawet jak spojrzymy chwilę wcześniej, nauczyłam się, nie? Przeszło na mnie magia pałeczki. 1939 to jest już trochę lat, trzeba powiedzieć, prawda? A on się zachowuje na planie tak, jak właściwie był młodszy od dwudziestoparolatków, którzy tam byli. Kiedy zrobi dobre ujęcie, to prawie że tańczy z radości. Na jego planie, to są bardzo rodzinne plany, jak na to, że kontestuje instytucje rodziny, to trzeba przyznać, że tam są zatrudnieni w każdym departamencie jego krewni, bo tam ciągle nazwisko Bellocchio, od kostiumografa po syna, który zresztą występował w kilku jego filmach, między innymi w Witaj nocy, był jednym z brygadierów czerwonych. I właśnie ten Bellocchio to jest ewenement, trzeba przyznać, jak na włoskie kino, bo to też jest jeden z tych ostatnich takich mistrzów włoskiego kina jeszcze żyjących i tak sprawnie działających, bo co festiwal, czy to będzie Wenecja przede wszystkim, ale też festiwal w Rzymie, który coraz bardziej robi się popularny we Włoszech, to jakiś jego film jest prezentowany, ostatnio nawet w Cannes taki film Fai Bei Sogni, Słodkie Sny, to było na pewno w kinie tutaj pokazywane, także on jest cały czas aktywny i tak jak mówiłam, jest to plan, w którym jest rodzina i psy. On mówi, to są dwa elementy, bez których nie może pracować Marco Bellocchio i też jest niesamowitym erudytą, który nawet jeżeli tam czytał Czechowa po 500 razy, to jakby mówi, że cały czas, że jego kino jest gdzieś przesiąknięte Czechowem i to jest jego taka główna inspiracja. Dobra, już miałam. Okej. I teraz Bellocchio ma bardzo obszerną filmografię. I tu nie o to chodzi, żeby Państwa jakoś zamęczać tytułami i tak dalej, ale to jest ważne. Zaczyna jako regista rabbiato, czyli gniewny twórca. Czyli zaczyna tak jak Bertolucci, połowa lat 60. chce zmieniać świat i z idealistą. I można powiedzieć, że do lat 80. takie filmy gdzieś tam będzie tworzył. Oczywiście można to przeciągnąć na całą jego twórczość, że jak już się rodzi ktoś kontestatorem, to będzie w pewnym sensie starał się cały czas utrzymać tę wenę w swojej twórczości i jakby aktach kreacji, ale jest taki bardzo znamienny psychologiczny zwrot, kiedy zaprzyjaźnia się bliżej z takim bardzo znanym, szczególnie jakby w kręgach francusko-włoskich psychoanalitykiem Massimo Fagiolim, który zaczyna pisać mu scenariusze. No i można powiedzieć, że wtedy podupada, moim zdaniem, twórczość Bellocchia. Z tego okresu najbardziej takim popisowym filmem jest taki film Wyrok 1991, w którym wystąpił nawet Andrzej Seweryn i Grażyna Szapołowska. Do tego tytułu warto wrócić na przykład ze względu na polskich aktorów, ale jest to jeden z nielicznych takich strawnych, można powiedzieć, filmów bellocchiańskich tego okresu. I oczywiście psychoanaliza i to jeszcze taka, można powiedzieć, taki krąg Junga. Jeżeli Państwa takie filmy oczywiście interesują, no to ta środkowa faza Bellocchia może się Wam spodoba, ale powiem szczerze, że to są, jak się patrzy na jego filmografię, to jest ten najsłabszy okres, nawet jeśli pracował jakby z większymi aktorami, bądź tworzył koprodukcję, jak wspomniany Wyrok, ale no ogląda się to ciężko. Może jeszcze z wyjątkiem takiego filmu Diabeł wcielony, który jest taki bardziej w stronę erotyki, może to czyni go ciekawszym, że jakby nie tylko mówi się o seksie, ale też się go robi, czy też uprawia. Trzeci moment, taki bardzo ważny, to jest ten powrót do tego, co Bellocchio robił na samym początku i wydaje mi się, że gdzieś od nowego milenium to jest bardzo zauważalne, właśnie w takich filmach jak Witaj nocy chociażby. I co robi Bellocchio? Bo ta społeczna kontestacja jest, tak, że raz jakby bardzo świeże filmy robi, ale też stara się w sposób autorski opracować różne tematy włoskiej historii i rozliczyć się niejako sam ze sobą, co czyni właściwie w pięściach w filmie Witaj nocy, rozliczając się poniekąd z ideologią pięści w kieszeni i też w ogóle z takim spojrzeniem na partię komunistyczną włoską, na Czerwone Brygady. Genialnym filmem jest film Zwycięzca, po włosku się to nazywa Vincere, Wygrywać, który jest historią Mussoliniego opartą z perspektywy jego, no właśnie, żony czy kochanki. Film próbuje to pokazać, czy ona była jednak jego żoną czy kochanką, Idy Dassler. To jest film, który był pokazywany w Cannes w 2009 roku, także stara się rozliczyć też z innej perspektywy kobiecej, jakby stara się też wprowadzać do dyskursu tematy albo postacie, które były przez ten dyskurs zapomniane, albo też, które są cały czas niewygodne. Potem też na samym końcu pokażę różne kadry, takim też ciekawym filmem jest Śpiąca Królewna. Ta Śpiąca Królewna to nie jest postać z bajki, tylko to jest film o osobach, które w pewien sposób decydują się pożegnać z życiem, albo też chciałyby móc mieć pozwolenie na to, żeby z tym życiem się pożegnać, czyli opowiada o eutanazji. Także też takie tematy kontrowersyjne w momencie, w którym jakby kariera Bellocchia właśnie też to był traktowany bardzo często jako taki, tak się traktuje mistrzów, że te najlepsze filmy zrobili w pewnym momencie, a potem już jakby, no pomyślcie państwo Zanussim chociażby, tak, że potem jakby no już nie ma tego, co było na początku i przecież tak było z włoskimi twórcami. Fellini w latach 80. czy jakby jak państwo mieliby wymienić filmy Felliniego, wymienia się najpierw z tej tej fazy, może jak ktoś się interesuje, to wymieni też to, co się działo w latach 80. Co też jest naturalne, że też pewna jakby zmiana warty zachodzi, ale tak nie pamiętamy tego, tak na poczekaniu można powiedzieć. I z tych włoskich twórców na przykład najbardziej ciekawym jest Rossellini, który w momencie, kiedy zaczął, spostrzegł się, że robi już gorsze filmy dla kina, przeprowadził się do telewizji i tam starał się eksperymentować. Także jest coś takiego, że w tej, można powiedzieć, nie chcę użyć pojęcia starczej, bo to by było krzywdzące, ale w późnej fazie twórczości dochodzi do tego, że albo ktoś staje się bardzo tradycyjny, albo też używając takiego pojęcia późnego stylu Saida, nagle zaczyna zachowywać się jak młodzieniec, w pewnym sensie rozwala ten system, zaczyna czuć pewnego rodzaju odwagę do tego, żeby właśnie być bardziej kontestujący niż młodzi ludzie jakby w tym samym czasie działający. To jest i wydaje mi się, że Bellocchio należy zdecydowanie do tej drugiej kategorii, że jakby wiek mu służy w pewnym sensie. Dobra, już. Dobra. I skąd może się brać też takie, czemu Bellocchio nie jest aż tak popularny, co cechuje jego kino i to jest zarówno dobre, jak i złe. Kiedyś wyznał, podobnie jak istnieje włoski styl ubierania się, istnieje także włoski styl robienia filmów. Chcę robić włoskie filmy, w których moja specyficzna tożsamość narodowa pozostanie, ponieważ jest on elementem wzbogacającym dzieło. I rzeczywiście ta włoskość tych tematów, tak jak to też historyczne opracowanie, to jest coś, co cechuje Bellocchio, ale też niekiedy czyni bardzo takimi zamkniętymi te filmy. Wystarczy pomyśleć chociażby o filmie Il Divo, który dostał się do polskiej dystrybucji, czyli film boski, o którym wspominamy o Andreottim, ale po prostu jest niezrozumiały ze względu na kontekst. Ale niektórzy twórcy właśnie nie chcą uciekać w jakiś taki uniwersalizm, tylko chcą w pewien sposób rozliczyć się z pewnymi strukturami swojej historii czy jakichś tematów społecznych. Już. Dobra. Jak mi państwo dacie sekundę, chciałabym się jednak nauczyć to robić. Dobra, tu mamy laser. Państwo dacie sekundę, okej. Dobra, doskonale, dobra. No i teraz wracając do tego kontekstu lat 60. i tego nabywania, to jest klisza bardzo podobna do tej, której widzieliście w tych materiałach archiwalnych na samym początku. Bellocchio zdaje się przez całą swoją twórczość gdzieś zadawać takie pytanie o instytucję rodziny. I teraz w pewnym sensie w pięściach w kieszeni zobaczycie państwo, że ten jego buntownik no, robi straszne rzeczy ze swoją rodziną, szczególnie ze swoją mamą. Ślepą, dodam. I teraz rodzina we Włoszech traktowana jest jako pewna świętość. Mówiłam o tym trybie albo chrześcijańskim, można katolickim wręcz, sprowadzającym jakby matkę do tego, że jest ona równa Najświętszej Panience, a z drugiej strony tak właśnie w takim kręgu znów Junga, że to jest wielka matka, która uzależnia swoich synów. No i teraz w kontekście pięści w kieszeni warto zauważyć coś takiego i to jest w ogóle związane z dekadą kontestacji. To jest takie pytanie, gdzie są ojcowie w tym wszystkim, bo ten pierwszy taki komentarz to jest zawsze, że trzeba wybić tych ojców, trzeba zabić tych ojców. To jest to, co Godard zrobił, mówiąc, że trzeba się pozbyć kina papy, ale tak naprawdę jeśli spojrzy się na te włoskie filmy, to jest kino, które niesamowicie jednak idzie w stronę kobiecą, czyli albo opowiada perwersyjnie o mamach, ciociach, czyli idzie w tę stronę, albo czy w ogóle jakby stara się w taki sposób czasami tani, atrakcyjnie tani, pokazać też kobiecą, jakby kobiecą nagość albo erotykę, jakby jak w tym kontekście na przykład Pięści w kieszeni to funkcjonuje. I też jakby ten wątek tej matki i w ogóle kobiecości, jeżeli chodzi o różnego rodzaju przedstawienia jakby włoskiego narodu i włoskiego kraju, to jest zawsze kobieta. Italia jest taki imię, można się we Włoszech nazywać tak jak swój kraj, tak jakby w Polsce trudno nazywać się Polska, ale Italia jak najbardziej funkcjonuje, to jest jedna rzecz, a z drugiej strony też trudno powiedzieć, żeby Włosi mieli taki symbol narodowy, jakim u nas jest orzeł, ale pojawia się tak zwana kobieta z koroną na głowie, taką koroną, która przypomina wręcz wieżę, to jest tak zwana Donna Torruta. Czyli w pewnym sensie też mam wrażenie, że jakby Locchio mówi o kobietach, o sytuacji kobiet, to stara się w pewnym sensie zrobić taką personifikację, że to jednak jakby szerzej trzeba patrzeć na Włochy i z tym, co różne jednostki, bardzo często szalone, bardzo często gdzieś tam autorytarne, z tymi Włochami będą robić, że można takiej interpretacji być może dokonać i teraz to, co ten syn robi ze swoją siostrą i matką przede wszystkim, ślepą właśnie w tym 65, to jest taki pars pro toto symbol z tym, co pewne jednostki chcą poczynić z Włochami. No i teraz też w dyskusji moglibyśmy się zastanowić, co dokładnie i teraz z jakiej perspektywy wychodziłby Bellocchio. Już. No ale to właśnie mnie inaczej uczyli, wiesz. No i odwracam, i idę do tyłu. To jest stres, naprawdę. Okej, dobra. To jest bohater Luca Stel, filmu, który dzisiaj będziemy oglądać. I jak państwo się domyślacie, w trumnie jest osoba jemu bliska. I ta nonszalancja, z którą on siedzi, jest dosyć kontrowersyjna i najlepiej ilustruje ją wypowiedź samego Luisa Buñuela, który tak skomentował Pięści w kieszeni po obejrzeniu filmu. Widziałem Pięści w kieszeni, też debiut, który od czasów do utraty tchu był uznawany przez wielu za najbardziej dobry czy zły, tutaj nie oceniając, ale innowatorski. Widziałem Pięści w kieszeni, nie zainteresowało mnie to zupełnie, jest to utwór odrażający i bardzo łatwy, jest naprawdę przeładowany. Matka ślepa, brat głupkowaty, to zbyt łatwe. Syn wchodzi na trumnę swojej matki, dlaczego nie pokazać go jeszcze w trakcie, jak załatwia się na głowę matki. Jest to jedyna rzecz, jakiej reżyser nam zaoszczędził. Także ten film był przez tych już wtedy nestorów. To jest zabawne, że to mówi Luis Buñuel w tym wszystkim. Czyli człowiek, który też zaczynał w podobny sposób, jeżeli pomyślimy o Psie andaluzyjskim czy Złotym wieku. Także też właśnie jak kontestatorzy po latach jakby zmieniają troszkę patrzenie na świat i swoją twórczość i twórczość innych. Państwo widzą, że ja celuję, tylko nie mam jakby... O, po prostu z boku jakoś... Dobra, tytułowe Pięści w kieszeni, wyznał Bellocchio w jednym z wywiadów, miały wyrazić egzystencjalną, buntowniczą postawę bohatera, odnoszącą się także do życia publicznego, która początkowo próbuje swoich sił w przestrzeni fantazji, zdominowanej przez sny, gdzie frustracje gromadzą się i mnożą. Kto trzyma pięści w kieszeni, zmierza prostą drogą do konsekwencji własnej gnuśności. Chociaż pięści zostały zaciśnięte w miejscu uniemożliwiającym działanie, tym bardziej w sposób niekontrolowany i fatalny eksploduje w końcu pragnienie rewolty. I o takim tłumionym właśnie buncie, raz, że wszyscy kontestatorzy opowiadają, ale o tym też, że Bellocchio zdecydował się pokazać to w taki sposób, moim zdaniem chłodny, właśnie będę ciekawa, jak to państwo odbierzecie już po projekcji. To jest bardzo ciekawe, że jakby mówi się o tym buncie, ale jego wcale nie widać w ogóle w języku filmowym. Albo może mnie się po prostu tylko tak wydaje. Dobra. To jest laser, wiem, przeładowany. Dobra. Staram się, naprawdę. Teraz się cofam, dobra, hop. Dobra, to już może tak, zapamiętam. Co jakby dla miłośników, żeby potem, jeżeli ten film wam się spodoba, Bellocchio tak naprawdę, sequel to jest było błędne określenie, ale rozliczył się z pięściami w kieszeni, z tym samym bohaterem, pokazując ten film w przestrzeni, wręcz bohaterowie oglądają pięści w kieszeni na ekranie, w takim filmie Oczy i usta, 82, 65, no niecałe 20 lat, właściwie się, w kadrze widzimy Luca Stella już starszego, to jest ten bohater, którego zobaczycie młodszego w pięściach w kieszeni, no i znana i wtedy bardzo popularna Angela Molina, która między innymi też tych latach grała przecież u Buñuela w jego ostatnim filmie. I Bellocchio rozlicza się w tym filmie tak naprawdę z tej idei całkowitej takiej degrengolady rodziny i gdzieś by starał się być może z czasem pokazać, że to jest takie mniejsze zło jednak bycie w takiej społeczności jak rodzina i trzeba przyznać, że jego podejście do rodziny zmieniało się bardzo mocno z jakby dojrzewaniem samego twórcy i też z czasem Bellocchio zauważył, że nie ma nic piękniejszego jak szczęśliwe macierzyństwo i to jest taka na przykład figura, która później po pięściach w kieszeni bardzo często wraca w jego twórczości, chociażby w takim filmie Niania, bardzo piękny, który polecam i w tym filmie, w którym też symbolicznie chcę pokazać, że być może wszelki bunt tak naprawdę bierze się z tego, że za mało kontaktujemy się z drugim człowiekiem, jakby nie wchodzimy z nim w relacje, ale jak rozumiem relacje? Najlepiej dosłownie, my się nie kochamy jako ludzie, jego zdaniem. I teraz, dobra. Trzeba by może, i to jest taki rewers do tego, co opowiedział w pięciach kieszeni i pierwszych swoich filmach, być może zastąpić ten bunt miłością na takiej zasadzie, że ta erotyka i to jego zafascynowanie też w tych latach, właśnie tak jak mówiłam, tą psychoanalizą, chciał Bellocchio może wskazać na taki aspekt, że właśnie tego jest za mało gdzieś, takiej namacalności kontaktów, bo człowiek, który się spełnia w tej sferze, nie będzie się buntował w taki sposób, jak to czyni chociażby Alessandro w filmie Pięści w kieszeni, także gdzieś tam trzeba by spróbować doszukiwać się satysfakcji na różnych polach i gdzieś to też pokazuje, jak zmieniała się ta idea tego buntu i takiego odrzucania, bawienia się wręcz ludźmi. W Pięściach w kieszeni tam ta relacja seksualna jest taka troszkę jak u Viscontiego, jak Państwo zobaczycie. Jest taka wręcz zasygnalizowana bardzo mocno, że jest kazirodcza. Tutaj w tym filmie Oczy i usta, dlaczego mówiłam, że to też jest takie rozliczenie? Bo główny aktor Luca Stell, który wystąpił w Pięściach, tutaj powraca w podwójnej roli. Powraca jako Pippo, tak nazywa się jego postać. On jest Pippo i jego brat bliźniak, który zmarł. Trochę brzmi jak fabuła Ozona, podwójny kochanek. I on wraca do miasteczka, w którym są te wszystkie, czyli kolejny rytuał, kolejny pogrzeb, pewnie tak jak w Pięciach kieszeni, tutaj ceremoniały będą, posiłki, ceremonie będą odgrywały ważną rolę i ten Pippo wraca i trzeba pamiętać, że on jest aktorem. I próbuje jakoś się odnaleźć w tej rzeczywistości, próbuje ukoić swój bunt i wspomina jakby ten jakby czas młodzieńczy, który przypada na te lata 60. Tak jak policzymy, że jakby te jego młodzieżowe opowieści troszkę przypominają te czasy, jak z pięści w kieszeni. No i jakby próbuje się odnaleźć. I teraz to mieszanie się fikcji, czy on udaje jakąś postać, jakby, czy on przyjeżdża jako on cierpiący, czy udaje, bo jest przecież aktorem, jest jakby taką zabawą, którą Bellocchio prowadzi z widzami. I też jest niesamowite to, że on przyjeżdża, otwierają się drzwi samochodu, wchodzi do kina poprzez cięcie, w którym widać, jak na ekranie wysiada z samochodu on w młodszej wersji w pięściach w kieszeni. Czyli wprost są takie odniesienia do tego filmu, jeżeli nie wiem, lubicie, tak jak twórcy nawiązują albo pokazują wręcz swoje filmy na ekranie. To się zresztą, można powiedzieć, rzadko zdarza, żeby się tak autocytować, a to Bellocchio czyni dosyć wprost. I też jest to film taki, można powiedzieć, jakby z tej fazy, w której Bellocchio był popularny. Michel Piccoli i już nieżyjąca Emanuele Riva zagrali w tym filmie obok Louis Castella i Angeli Moliny. Co jeszcze warto z tego... Mówię wam, że to jest zepsute, a będzie, że ja nie umiałam się tym posługiwać. Ta figura matki, gdzie ona jeszcze wraca i gdzie ona jest istotna. Oczywiście w takim filmie Czas religii, na ekranie tutaj jako aktor Sergio Castellito, który też jest bardzo dobrym reżyserem i teraz trudzi się bardziej reżyserią nawet niż aktorstwem. I tu dochodzi do takiego też rozliczenia się z tą figurą matki, ale w taki sposób inaczej drapieżny. To znaczy główny bohater nie godzi się na to, żeby jego matka, tak jak on uważał, przygłupawa, gdzieś tam, tak ją nazywa, gdzieś też taka jakby zamknięta w zabobonach, została po śmierci beatyfikowana. I on się na to nie godzi, chociaż Kościół chce z niej zrobić świętą, on się na to nie godzi. I jakby taka walka jego jakby z tą instytucją Kościoła, to też jest taki sposób, gdzieś tam jakby nigdy nie był tak odważny w tym kontekście Bellocchio, ale też pokazuje, że jakby ta kontestacja mu nie minęła. I mam wrażenie, że może taki film Moja matka na niego Morettiego, to jest dopiero taki film, który rehabilituje figurę matki we włoskim społeczeństwie, która przez kino była włoskie tarmoszona i bardzo często mieszana z błotem. Już nie mówię o filmach Bellocchia, które właśnie dochodzi do zabicia matki, ale może nawet Pasolini, 62 Mamma Roma, no tytułowa mamma włoskiego kina jest prostytutką oczywiście, także to też tak jakby zbrukanie tej figury matki non stop gdzieś w tym włoskim kinie. No i właśnie ta Moja matka Morettiego wydaje mi się, że taki najbardziej dobroduszna, znaczy nie było takiej matki dobrodusznej nauczycielki jeszcze we włoskim kinie. Które jeszcze filmy tutaj wyróżniłam? Śpiąca królewna to jest ten film, który mówiłam o eutanazji. Tutaj jest naprawdę genialna Isabelle Huppert i nawet dla niej warto ten film zobaczyć, ale w ogóle jest to bardzo dobry film Bellocchia podzielony na różne nowele właśnie związane albo z eutanazją, albo z tematem trudnym samobójstwa i też stara się jakby w strukturze tego dzieła na przykład odwoływać się do filmu Teoremat Pasoliniego. No i Witaj nocy. Pod tym kątem opracowania historii jest o tyle ciekawy, że o ile Pięści w kieszeni są takim manifestem, jeżeli chodzi o Bellocchia i kino kontestacji, później mamy Oczy i usta, tak jak mówiłam, 84, w którym Bellocchio tak naprawdę pokazuje, że jednak nie widzi jakby bunt, jasne, ale tak naprawdę są inne przyjemności, można mieć inną satysfakcję z życia i na przykład można to czynić jakby w kontakcie bardzo bliskim z drugim człowiekiem, że jakby w tym buncie nie wolno zapominać, że są ci drudzy ludzie, że tak powiem. I witaj nocy, czyli sytuacja, w której też dochodzi do ustanowienia takiej przypadkowej rodziny, bo te czerwone brygady, ci brygadierzy muszą tak na początku dawać rodzinę, żeby infiltrować się do społeczności budynku, w którym potem zamkną Aldo Moro. I też jest jakby przedstawiona ta komórka rodzinna, oni jakoś tak próbują żyć jak rodzina, że jakby ona jest problematyczna, ale z drugiej strony jakby, czy my mamy coś lepszego, chcę powiedzieć Bellocchio, na takiej zasadzie, że rodzina nie jest miejscem idealnym, ale być może jest gdzieś tam gwarantem jakiejś stabilności, ostatecznie to jest właśnie tym mniejszym złem, to powinniśmy wybierać i to jego spojrzenie na rodzinę od Pięści w kieszeni bardzo, bardzo mocno się zmieniło, ale też taka wena właśnie niekoniecznie może w formie filmowej, ale w tematach wciąż u Bellocchia jest obecna i tak jak Aldo Moro jest właśnie tą figurą przeklętą, to jest jedyny film, który tak odważnie próbuje się rozliczyć z tą figurą i z tą śmiercią, można powiedzieć tragiczną Aldo Moro, bo główną bohaterką filmu jest znów zmiana perspektywy kobieta i jakby on osadza w tych czerwonych brygadach, raczej utożsamianych z takim męskim środowiskiem, że terrorysta, mężczyzna, to wydaje mi się, że obok tego, co w Niemczech Margarete von Trotta stara się pokazać jakby za sprawą swoich filmów, że przecież w tych strukturach jak najbardziej działały kobiety, bardzo często robiły nawet więcej, bo najłatwiej jakby były mniej podejrzane przez społeczeństwo w pewnym sensie. Jest dziewczyna, która, młoda dziewczyna, która widzi, że być może tak jakby wreszcie pojawia się taki głos, może robimy coś nie tak, na zasadzie jest w nas pewien idealizm, który kształtował ten moment historii Europy, ale może my jednak robimy coś nie tak i zawiązuje się pomiędzy nią Moro granym przez Robertę Herlickę, który grał Wielkim Pięknie, także twarz, jakbyście film oglądali, to na pewno byście rozpoznali, to jest jeden z ważniejszych włoskich aktorów, rodzi się pomiędzy nimi taka relacja i gdzieś w takim akcie oczyszczenia ona sobie wyobraża, że wypuszcza tego Aldo Moro na wolność i to jest taka scena, w której w włoskim kinie nie było i którą zaproponował w 2003 Bellocchio, w temacie poruszanym zaledwie w 5 filmach może, bo to jest jedna z takich gorszych kart włoskiej historii. To jest taki temat, który się od razu chowa. Jeżeli jakby zabójstwo Aldo Moro przez Czerwone Brygady to jest i w ogóle te zdjęcia i te listy i te jego prośby, to jest jedna z takich kart najstraszniejszych włoskiej historii. Jesteśmy czasowo... Bardzo chciałabym Państwa zachęcić, w ogóle podziękować za uwagę. Starałam się nie jakoś tak kto kiedy wchodził na które, że tak powiem, barykady, to sobie odpuścić, a zaproponować to bardziej w takim filmowym wydaniu i gdzieś ten kontekst opracować może w trochę inny sposób, że skąd się bierze jakby gdzieś ten cały bunt, on oczywiście bierze się z takiej chęci, jak to Marcuse mówił, chęci odrzucenia wszystkiego, a rzecz w tym, że Włosi naprawdę mieli co odrzucać i też taki konflikt, prawda, większość bardzo często buntujących się studentów też była związana tak naprawdę, wychodziła z tych rodzin, z których miała się buntować i to też było często tematyzowane, tak jak w filmie Pięści w kieszeni, to nie jest jakiś lumpen proletariat, to właśnie bohaterami byli jakby ludzie, którzy buntowali się dosłownie przeciwko własnej rodzinie i jakby się to środowisko znali od podszewki. Te zagradzone, dziwne, tak jak zamczysko, to jakby jest takie bardzo dziwne i duszne to mieszkanie w Pięściach w kieszeni, za chwilę państwo zobaczycie. No i Bellocchio, wydaje mi się, że to zdjęcie, jakby to jest jedno z moich ulubionych zdjęć, które z tego doświadczenia z nim mam. Wszyscy coś oglądają, tak, scena, co to będzie, i Bellocchio jako jedyny się uśmiecha, bo on wie, on jest zadowolony z siebie, on wie, co zrobił, i my próbujemy, co tam będzie, i on jakby po prostu swoje wie i jest bardzo w tym taki bezkompromisowy. Nie jest na tyle formalnie bezkompromisowy, żeby porównać go do Grzegorza Królikiewicza, ale ja bym w tę stronę szła, że to jest jakby tematycznie na pewno Bellocchio jest bezkompromisowy, i oczywiście o tym doświadczeniu, jak się spotkamy na dyskusji, też może kilka słów więcej powiem. Bardzo jakby, mam nadzieję, że państwo zostaniecie i wtedy, jeśli będzie okazja, to sobie bardziej o tym filmie porozmawiamy oczywiście. Dziękuję za uwagę. Także dziękuję.